Szczęść Boże! W piątek 20 października, w Światowym Dniu Osteoporozy, przed mikrofonem wita Państwa Maciej Wróblewski. Na wstępie ciekawostka historyczna. 20 października 1349 roku papież Klemens VI zakazał pod groźbą klątwy procesji byczowników. Drodzy maturzyści, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście filmu Siódma Pieczęć w reżyserii Ingmara Bergmana, to polecam. Chociaż film niełatwy w odbiorze, znakomicie oddaje klimat epoki średniowiecza. Jest to metaforyczna opowieść o rycerzu powracającym z wyprawy krzyżowej. Staje on w szachowym pojedynku ze śmiercią, w którym stawką jest jego życie. Tam właśnie można obejrzeć scenę, kiedy przez miasto idzie procesja biczowników. Po przydługim wstępie zaczynamy. Goszczę dzisiaj w studio uczennice klasy 2G i 5H oraz naszego rodzynka, ucznia klasy 5H. Proszę, przedstawcie się.
Dzień dobry, z tej strony Martyna Krysińska.
Dzień dobry, tutaj Aleksandra Mrozińska.
Dzień dobry, z tej strony Amelia Bryła.
Dzień dobry, z tej strony Wiktor Balcerzak.
Dzień dobry, z tej strony Wiktoria Krzak.
Dzień dobry, z tej strony Julia Kubiak.
Witam, z tej strony Nikola Grzywacz.
Dzień dobry, mówię Elżbieta Samek.
Dzisiaj jest nas zdecydowanie mniej w studio, a zatem pracujemy w komfortowych warunkach. W ubiegłym miesiącu nawet szpilki byśmy tutaj nie wcisnęli, bo studio było wypełnione po brzegi, ale jakoś poradziliśmy sobie. Myślę, że dzisiaj będzie równie fantastycznie. Chciałbym nawiązać do naszej poprzedniej audycji, kiedy wspominaliśmy o nadziei. Moi drodzy, są trzy klucze do sumienia. Wiara, nadzieja, miłość. Pamiętam, jako młody chłopiec odwiedzałem pokój mojej babci i zawsze intrygowała mnie jedna rzecz. Wisząca przy drzwiach wejściowych babcia Józefa, świeć Panie nad jej duszą, może nie była przesadnie wierząca, ale tym przedmiotem była srebrna kropielnica z przedstawieniem krzyża, serca i kotwicy. Wtedy nie wiedziałem, co znaczą te symbole. Krzyż od biedy mogłem sobie wytłumaczyć, serce też, ale ten marynarski symbol do niczego mi nie pasował. Dzisiaj już wiem, że krzyż to wiara, kotwica nadzieja, a serce to miłość, które stanowią najważniejsze dzieła Ducha Świętego w duszy człowieka. Kiedy łaska posiądzie duszę człowieka, przyjmuje w jego rozumie kształt wiary. W jego woli jest wymiar nadziei, a w jego sercu odnajdziemy miłość. A wy, moi drodzy, jak pojmujecie pojęcie nadziei?
Według mnie nadzieja pozwala przejść człowiekowi przez najtrudniejsze momenty i okresy życia. Jest to taka wiara w lepsze jutro.
Myślę tak samo jak Martyna, że nadzieja daje nam taką motywację, że nawet w najgorszej sytuacji jednak damy radę.
Warto zaznaczyć też, że nadzieja towarzyszy człowiekowi w dążeniu właśnie do różnych celi i przeciwdziała ona poczuciu takiej pustki i beznadziei, można powiedzieć.
Według mnie nadzieja to siła. Siła, która pcha człowieka do zdobywania swoich celi oraz sama w niej w pewien sposób daje taki cel.
Według mnie nadzieja motywuje kogoś do działania i motywuje. Według mnie nadzieja motywuje do działania i daje poczucie własnej wartości.
Nadzieja to promyczek, który tkwi w nas bardzo mocno i bardzo głęboko i tylko tak naprawdę my jesteśmy w stanie go wyczuć, go rozpoznać. Jednak często zdarza się, że nawet my nie do końca wiemy, czy ta nadzieja rzeczywiście jeszcze gdzieś tam jest.
Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas.
Nadzieja jako żywa woda, która pozwala nam kontynuować podróż. W Ewangelii świętego Jana znajdujemy opis zdarzenia, w którym Samarytankę Pan Jezus prosi, aby dała mu się napić wody. przy studni. Samarytanka nie pojmuje, iż Pan Jezus może ofiarować jej żywą wodę. Na początku myśli ona oczywiście o zwykłej wodzie, a Pan Jezus ma na myśli Ducha Świętego, który w obfitości objawia się w tajemnicy paschalnej i obdarowuje ludzi niezwykłą nadzieją zmartwychwstania. Żywię olbrzymią nadzieję, że miłosierny Pan Jezus zbawi nawet mnie. Czekam na Jego ojcowskie przebaczenie. Pięknie o nadziei pisał również Czesław Miłosz. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Kochani, a jak definiujecie pojęcie miłości? Czym dla was jest miłość?
Miłość dla mnie jest głębokim, ale jakże też trudnym uczuciem, głównie do drugiej osoby. Przede wszystkim jest to piękne uczucie i naprawdę, jeszcze raz powtórzę, trudne do zdefiniowania.
Miłość można też okazywać na różne sposoby. Miłość może być do różnych osób, czy nawet do zwierząt, tak jak kochamy nasze pupilki. Miłość może być do rzeczy, do naszego hobby. No jest to pojęcie bardzo ogólne, ale przy okazji też bardzo trudne.
Ile ludzi, tyle pojęć miłości. Moje pojęcie miłości jest takie, że miłość to siła, uczucie, które motywuje i trzyma nas przy kimś lub przy czymś. Może być to zwierzę, hobby, przedmiot, który ma dla nas sentymentalne znaczenie lub bardzo bliska osoba. Miłość jest bardzo różna, a czasem nawet pełna nienawiści.
Miłość jest to głębokie uczucie do drugiej osoby, które jest oparte na szacunku, lojalności i wielu wartościach w stosunku co do drugiego człowieka.
Miłość to również jest nadzieja na lepsze jutro, ale są to też chwile zwątpienia.
Miłość to uczucie, które darzymy drugą osobę, które sprawia, że chcemy się z nią dzielić naszymi dobrymi, jak i też złymi chwilami, jak i też również spędzić z nią resztę naszych żyć, w większości przypadków przynajmniej. Miłością możemy również darzyć przedmioty lub czynności w naszym życiu, które również nam sprawiają radość.
Warto też dodać, że miłość nie zawsze może być szczęśliwa i możemy na tym cierpieć, ale ta nadzieja sprawia, że jednak wierzymy w to, że będzie dobrze.
O, słyszę, że tutaj Ola powtórzyła romantyzm i miłość romantyczną. Trzecią z cnót wlewanych w nasze serca podczas Chrztu Świętego jest cnota miłości Bożej. Miłość Boga jest bowiem w istocie rzeczywiście niewątpliwie skrajna. Jest nieskończonym udzielaniem się osób w Trójcy Świętej, miłosnym zatraceniu i ofiarowaniu siebie bliźnim. Działający w nas Bóg, ten, który jest miłością, pragnie naszego uczestnictwa w tej niezwykłej rzeczywistości metafizycznej. Przywołam jeszcze słowa naszego noblisty, Czesława Miłosza, który tak pisze o miłości. Miłość to znaczy patrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, żeby stanęły wypełnienia u nie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. I tu pojawia się opowieść o wierze, nadziei, miłości, czyli męczennicach, o cnotliwych imionach. Kilka znanych żywotów świętej Zofii zapisanych w VII i VIII wieku mówią wyraźnie o córkach Pistis, czyli wiara, Elpis, czyli nadzieja i Agape, czyli miłość. Ponoć namiestnik Antiochii miał pewnego dnia wezwać Zofię, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy święta stanowczo odmówiła, wyprowadzono jej dzieci i poddano okrutnym torturom na oczach świętej. Nie złamało to matki, a nawet zachęcała córki, aby wytrwały w swoich cnotach. Źródła donoszą, że Zofia umarła z rozpaczy na grobie swoich dzieci. No dobrze, wiara, nadzieja, miłość, no to jeszcze sprawiedliwość. Jednym z symboli sprawiedliwości jest Temida z opaską na oczach. Co to znaczy być sprawiedliwym?
Wydaje mi się, że sprawiedliwość jest to pojęcie, w którym tak naprawdę żyjemy my i otaczający nas ludzie, bo sprawiedliwość może być objęta kodeksem prawnym i wtedy na przykład jest osądzona jakaś sprawiedliwość, ale sprawiedliwość wewnętrzna, czyli to, żebyśmy żyli godnie z samym sobą i żebyśmy byli sprawiedliwi wobec tego, co robimy.
Sprawiedliwość według mnie to umiejętność odróżnienia tego, co jest dobrem, a co jest złem pod względem moralnym, jak i też prawnym w życiu.
Uważam, że sprawiedliwość rzeczywiście jest pojęciem bardzo względnym. Jednakże dla mnie najważniejsze jest to, by żyć zgodnie z własnym sumieniem. I uważam, że to ono mówi nam tak szczerze, co jest sprawiedliwe, a co nie. I cieszę się, że każdy człowiek, przynajmniej w teorii, ma takie swoje sumienie, które mówi nam, co jest sprawiedliwe, a co nie. I możemy dzięki niemu czuć, czy my jesteśmy traktowani sprawiedliwie oraz zarazem nie daje nam ono spokoju, jeżeli my zachowamy się wobec kogoś nie fair.
Ja nie będę się silił na to, aby być moralistą, natomiast powiem tylko tyle, że dla mnie sprawiedliwość to również uczciwe postępowanie. Natomiast w sensie religijnym sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Moi drodzy, święty Jan Paweł II towarzyszył mi cały czas, aż do swojej śmierci, którą opłakiwałem. 16 października obchodziliśmy Dzień Papieski. Jakie jest wasze wyobrażenie na temat naszego polskiego papieża? Ja jestem z pokolenia JP2, więc mam tutaj zupełnie inne skojarzenia. Natomiast ciekaw jestem, co w waszych głowach, jak ukształtowało się wizerunek papieża Jana Pawła II.
Myślę, że Jan Paweł II będzie gościł w głowach Polaków cały czas, że ten temat nie wyginie, ponieważ no, jako papież był Polakiem i był dumny z tego, skąd pochodzi, więc jest on przykładem człowieka, który gdzieś, mimo że był sławny na całym świecie, no to dalej miał w swoim sercu Polskę i wracał do Polski podczas pielgrzymek.
Był to przede wszystkim wspaniały człowiek, uczynny, darzył wielką dobrocią nas wszystkich i otwartością serca.
Był także uczonym człowiekiem, pisał wiele wierszy i pod tym względem uważam, że dawał przykład wielu młodym ludziom, a może i nawet motywację do dalszego samorozwoju.
Podczas gdy nie mogę zbytnio, ze względu na to, że nie było mnie tam, kiedy Jan Paweł II był wśród żywych, to nie mogę się w 100% wysłowić pod względem, kim dla mnie był. Lecz jedno jest dla mnie pewne, że dla wielu ludzi, nie tylko Polaków, ale też ludzi ogólnie na ziemi, na świecie, był postacią, który dawał ludziom wiarę i nadzieję w lepszą przyszłość.
Myślę właśnie, że dla wielu z nas cytaty, jak i wiersze świętego Jana Pawła II były właśnie takim motywatorem do dalszego działania.
Był po prostu przykładem do naśladowania.
Jan Paweł II dla mnie też jest właśnie przykładem do naśladowania, umacniania swojej wiary, nadziei i bliskości z Panem Jezusem.
Jan Paweł II pięknie pisał właśnie o wierze, miłości i nadziei. I tutaj znalazłam jeden bardzo fajny cytat, który pozwolę sobie przytoczyć. Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno, odtąd jedno, choć nadal dwoje. No myślę, że wiele ludzi powinno zaznajomić się z jego dziełami i zastanowić się trochę nad tymi pojęciami.
Dobrze, a teraz już troszeczkę inny temat. W jaki sposób świętowaliście Dzień Edukacji Narodowej? Bo cały czas powtarzam, że nie jest to tylko święto nauczycieli i pracowników obsługi szkoły, ale także wasze święto. Bo w tej instytucji jesteście najważniejsi i bez was nie byłoby szkoły. Jak świętowaliście?
Myślę, że tutaj warto też zaznaczyć, że bez nauczycieli nie byłoby nas. Ja osobiście Dzień Edukacji Narodowej spędziłam ze znajomymi, wyszliśmy sobie na miasto i po prostu dobrze się bawiliśmy.
Uważam, że dylemat bez kogo nie byłoby szkoły, bez nauczycieli czy bez uczniów, jest dylematem typu, co było pierwsze, jajko czy kura.
Ale nie podsumowałaś.
Więc odpuszczę sobie takie rozmyślenia. Aczkolwiek osobiście spędziłam ten dzień całkiem ciekawie. Przez większość dnia byłam na próbach do apelu szkolnego, na którym w bardzo fajny sposób brałam udział, ponieważ brałam udział w familiadzie nauczyciele versus uczniowie. Fajnie było, wygraliśmy.
Widzisz, dlatego właśnie szkoła bez uczniów byłaby... nie byłaby szkołą.
Ano. Ale to tylko znak, że jesteśmy dobrze nauczeni, żeby pokonać własnych mistrzów.
Ja zawsze powtarzam, że nauczyciele powinni wiele uczyć się od uczniów, bo to szkoła nie polega tylko i wyłącznie na tym, aby uczyć, ale przede wszystkim, czy nauczać, może lepiej tak powiedzieć, ale szkoła polega również na tym, aby wiele uczyć się od uczniów. Taką myśl zaszczepiła pani Anna Szurczak, pani doktor Anna Szurczak, wybitna osoba pracująca na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zawsze prosiła o to, aby z pokorą podchodzić do każdej lekcji. No i tego staram się trzymać. Więc i ona wpoiła nam jedną rzecz, że nie my jesteśmy najważniejsi w szkole jako nauczyciele, ale właśnie uczniowie.
Ja ten dzień spędziłam na rozdawaniu kwiatków nauczycielom i chodzeniu po całej szkole, żeby ich znaleźć, a potem próby na akademię i śpiewanie z Wiktorią i Marcinem.
Potwierdzam, otrzymałem taki kwiatek, wręczyłem żonie, była zadowolona. Są dwa dni w roku, kiedy wręczam żonie kwiaty, to jest właśnie Dzień Nauczyciela i zakończenie roku szkolnego. Jest przeszczęśliwa, pozdrawiam żonę.
Julka już powiedziała, co z nią robiłam w ten dzień, więc chyba już dopowiadać nic nie muszę.
Doprecyzowując tylko swoją wypowiedź, nie żebym nie chciał wręczać kwiatów swojej żonie, tylko jestem ekologiczny, więc uważam, że skoro już ktoś mi wręczył, to ja też wręczam.
Ja Dzień Narodowej Edukacji spędziłem odstępując od normy. Ja spędziłem Dzień Narodowej Edukacji inaczej od pozostałych. Ja spędziłem Dzień Narodowej Edukacji odstępując od moich codziennych czynności i przystępując do dokończenia niektórych spraw, których odkładałem od dosyć długiego czasu na bok. Jedną z nich będąc dokończenie jednej książki, którą zacząłem czytanie już z kilka lat temu, ale nigdy nie miałem czasu czy zbytnio chęci, żeby do niej wrócić, ale ostatnio wróciłem i byłem z tego dosyć zadowolony.
Wiktora, co to za książka? Nie powiesz nam, tak? Wstydzisz się tej książki, Boże. Nie ma się czego wstydzić, że się czyta.
Chyba, że jest to Rodzina Monet.
Nie wiem, nie znam.
To dobrze, zaoszczędził pan dużo szarych komórek.
Dobrze, wszystko jasne. No i teraz chyba najtrudniejsze pytanie, którego najbardziej się boję. Bo to mnie niezmiernie ciekawi, jaki jest idealny portret nauczyciela przez was teraz słowem naszkicowany.
Ja bym powiedziała, że bym wolała namalowanego olejami, ale tak też można.
Osobiście uważam, albo inaczej, ja bym podtrzymała słowa z zeszłego roku, czyli nauczyciel powinien być przede wszystkim sprawiedliwy wobec innych, nie powinien żadnych uczniów wywyższać, ale również powinien być człowiekiem dla nas, a my z szacunkiem odnosić się do niego. Czasami można wyczuć, że te szlaki są zatarte, jednak to wynika z czystej relacji uczeń-nauczyciel i to, jak się dogadujemy z nimi, także takie czyste człowieczeństwo wobec drugiego człowieka.
Ja uważam, że nauczyciel przede wszystkim powinien się postawić na miejscu ucznia, pomyśleć sobie, jak on by chciał być traktowany przez nauczyciela, no i w ten sposób też podchodzić do swoich uczniów.
Myślę, że bardzo ważną cechą każdego nauczyciela jest wyrozumiałość i takie zdrowe podejście do przedmiotu, bo niestety czasem spotykam się z zbyt dużą presją ze strony nauczyciela. Niestety czasami spotykamy się z presją narzucaną ze strony nauczyciela. No i niestety nas to demotywuje.
Myślę, że nauczyciel powinien wyróżniać się też cierpliwością na tle innych osób pracujących, no bo jednak praca z młodzieżą albo praca z dziećmi nie jest to praca łatwa. Poza tym poczucie humoru, żeby te lekcje też nie były nudne, aczkolwiek żeby też nie przesadzać z takim luzem, po prostu taki balans, żeby znaleźć.
No i chciałabym również dodać, że nauczyciel powinien być nauczycielem z pasji i podchodzić do tego z zaangażowaniem, z radością i z pasją.
Dokładnie, tak samo po prostu powinien lubić pracę z drugim człowiekiem, a nie pracować tylko po to, bo musi.
Uważam to za zabawne, że już tutaj dwa razy odpowiedzieliśmy na to pytanie. Kojarzę, że rok temu, dwa lata temu również pan nam zadał je. Ale myślę, że rzeczywiście fajnie sobie przypomnieć, co tak naprawdę uczniowie lubią w nauczycielach, a przecież my jako ludzie i nauczyciele jako ludzie lubimy po prostu... No właśnie taką ludzkość, taką szczerość, takie po prostu zachowanie jak człowiek po prostu do człowieka, z pewną dozą empatii, stanowczości, ale także również takiego spokoju.
Dokładnie myślę, że jednak gdy czujemy tą dobrą atmosferę i taką pozytywną energię ze strony nauczyciela, chętniej przychodzimy na zajęcia.
Jednak uważam, że żeby uczniowie na za dużo sobie nie pozwalali, to jednak potrzebne jest trochę dyscypliny.
Moi drodzy, zacytuję klasyka, czyli naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudę, ja ciągle się uczę. Dlatego cały czas zadaję te pytania, aby się czegoś dowiedzieć i zrobić rachunek sumienia. Ze swojej pracy nauczycielskiej.
Myślałam, że notatki.
Notatki też. Notatki też zapisuję. Chociaż nie wiem, czy będę mógł w przyszłości je odczytać, ale to już zupełnie inna kwestia. Spóźnione, ale szczere życzenia dla nauczycieli. Czego życzycie swoim nauczycielom?
Myślę, że nauczycielom przede wszystkim potrzeba dużo cierpliwości, ale poza tym przyjemności też z tego, jaką pracę wykonują.
Ja osobiście życzę naszym nauczycielom cierpliwości również, ponieważ ze względu na to, że w tym roku jest i coraz z każdym rokiem właściwie, coraz większa to ilość uczniów przychodzi do naszej uczelni, jest coraz trudniej mi się wydaje zdecydowanie uczyć nas.
Zgadzam się tutaj z moimi znajomymi, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że nauczyciele nie żyją tylko swoją pracą, ale też mają życie prywatne i też to są ludzie, więc chciałabym po prostu życzyć zdrowia, spokoju i spełnienia swoich marzeń.
Co do tego wolnego czasu, to właśnie chciałabym zaznaczyć, że nauczyciele mnóstwo czasu wolnego poświęcają, żeby sprawdzać sprawdziany, nasze kartkówki, pracę, więc ja bym chciała po prostu im życzyć odrobinę odpoczynku, żeby też mieli czas dla siebie.
Ja postanowiłam życzyć naszym nauczycielom spokoju, ponieważ tak jak koleżanki zaznaczyły, potrzebny jest odpoczynek. Tak, myślę, że spokój w tym wszystkim, taka równowaga, czas dla nich również jest ważny, ponieważ będąc w roli rodziców, właśnie nauczyciela, w roli jakiegokolwiek innego członka rodziny, czy w każdej innej postaci, której jeszcze są znani, myślę, że potrzebują też tej chwili wytchnienia po prostu dla siebie, jak każdy człowiek, takiego czasu, żeby usiąść, przemyśleć po prostu dzień, przemyśleć wszystko, co oni danego dnia zrobili, co można zrobić, ale również co oni chcą zrobić i czego oni właściwie chcą dla siebie. I myślę, że ten spokój właśnie może dać im taką po prostu nutkę wytchnienia w tym wszystkim, co tak naprawdę robią, z czym wszystkim się spotykają na co dzień.
Ja życzę tak od serca, by nauczyciele mieli spokój od wyzwaniającej fotowoltaiki oraz denerwującego zakładu pogrzebowego Hadesu. Nie polecam.
Równo za tydzień będziemy obchodzić Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. I proszę o modlitwę w intencji pokoju na świecie, a jaki jest wasz stosunek do wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, która teraz jeszcze dodatkowo wybuchła? Co wy sądzicie o tym?
Myślę, że na pewno chcemy przesłać i na Bliski Wschód, i na Ukrainę bardzo wiele miłości i wsparcia, bo niestety czasem zapominamy, że gdzieś tam wśród tej wojny toczy się normalne życie, które no właśnie nie do końca jest normalne i jednak trzeba zmierzać się z tą codziennością.
Wydaje mi się, że wojna to jest pojęcie, w którym świat tkwi cały czas. Są wojny na przestrzeni cyberprzestępczości, są wojny fizyczne, tak jak właśnie na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. My czasami zapominamy o tym, czasami zapominamy to, co się dzieje w Izraelu czy w Iraku. Skupiamy się na innych rzeczach dla nas ważniejszych, a wydaje mi się, że ta miłość i to wsparcie powinno być przekazywane cały czas. Nie mówię tutaj nawet o cały czas pomocy humanitarnej, po prostu o takim wsparciu duchownym, modlitwie za te osoby.
Tak, uważam, że dużo ludzi myśli, że to ich nie dotyczy, bo to jest gdzieś daleko i też normalnie po prostu uczestniczą w swoim życiu codziennym. Warto sobie parę rzeczy przemyśleć na ten temat i faktycznie poświęcić chwilę na jakąś drobną modlitwę, na przykład za nich uczestniczących w tej wojnie.
Można sobie też zawsze pomyśleć, co byśmy zrobili, jakbyśmy byli na ich miejscu i co byśmy oczekiwali od drugiej osoby, czyli to wsparcie, to ciepło, to, że po prostu możemy na nich liczyć.
Myślę, że właśnie warto pamiętać, że niestety te osoby nie mają wpływu na to, co się dzieje i to wsparcie jest bardzo ważne.
Osobiście uważam, że oba te konflikty zbrojne mają miejsce tylko i wyłącznie przez zbyt chciwych ludzi na zbyt wysokich stanowiskach i zbyt wysokich możliwościach. Uważam więc, że przez te bardzo pierwotne ludzkie emocje i odczucia dzieje się dużo okropnych rzeczy, ogromny rozlew krwi, głód, klęska, strach, traumy, utraty bliskich. Więc proponuję każdemu, żeby raz na jakiś czas odbiec od swego szybkiego, zatłoczonego życia i chociaż chwilę pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy teraz cierpią.
Patrzę na zegar i widzę, że czas naszej audycji niestety dobiega końca. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Dziękuję realizatorom audycji za urocze przyjęcie. Dziękuję wreszcie moim gościom. No i żywię głęboką nadzieję, że znowu usłyszymy się w listopadzie z Panem Bogiem.
Również dziękujemy za kolejną możliwość wystąpienia w tej audycji z Panem Bogiem.